Powoli zbliżamy się do pory, kiedy dobrze by było sobie uciąć pierwszą drzemkę w ciągu dnia, bo co 4 godziny dobrze jest sobie ucinać drzemki, przypomnę Państwu. W programie Przed Hejnem w Radiu Kraków dzisiaj goszczę trenerkę snu dzieci, Agnieszkę Piotrowską, jedyną taką trenerkę w Polsce. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na czym polega Pani praca?
Moja praca polega na tym, że pomagam rodzicom i ich dzieciom wysypiać się. Czyli pomagam wszystkim rodzinom, których dzieci mają problem z zasypianiem albo z dobrym spaniem.
Sen jest czynnością fizjologiczną. Właściwie to jest coś, czego nie trzeba się uczyć.
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony można tę umiejętność po prostu zepsuć. I często niestety rodzice, którzy do mnie trafiają, mają takie problemy, które polegają na tym, że niestety przez swoją trochę nadgorliwość, czasami trochę przez swoje wygodnictwo, a czasami z różnych innych powodów, no niestety przeszkodzili swoim dzieciom w rozwinięciu tej naturalnej umiejętności. No i moja praca generalnie polega na tym, że pomagam tę umiejętność odzyskać.
Te błędy też popełniamy my dorośli w swoim życiu.
Tak.
Też zabijamy w sobie umiejętność zasypiania bezproblemowego. Przeciągamy ciągle te godziny czuwania.
Tak.
W końcu zaczynamy mieć problem z naszym organizmem i zarażamy tym dzieci.
Tak, to prawda. Nie pilnujemy rytmu dnia, nie pilnujemy harmonogramów. Siedzimy bardzo długo wieczorami, a nasze dzieci często siedzą z nami.
Poza tym mieszkania często są na tyle małe, że nawet jeżeli chcemy, żeby dziecko poszło spać, a obok jest włączone światło, w pokoju obok, to światło dochodzi do dziecka, dziecko słyszy telewizor,
tak.
Słyszy krzątanie się, to też może mieć problem.
Bezwzględnie tak. Wielkim wrogiem dobrego spania i zasypiania są wszelkiego rodzaju ekrany, które no, rządzą, dominują w naszym życiu. Wszystkie tablety, telefony, telewizory emitują światło i jest bardzo wiele badań w tej chwili dostępnych, które pokazują jasno i niezbicie, że to światło emitowane przez ekrany przeszkadza nam w dobrym spaniu i w zasypianiu. Więc jakby musimy o tym pamiętać, że siedząc długo wieczorem, oglądając na przykład telewizję, czy pozwalając dzieciom grać na komputerze do późnych godzin nocnych, zwyczajnie po prostu przeszkadzamy im w dobrym spaniu i w zasypianiu.
Malutkie dzieci w sumie jest stosunkowo łatwo ustawić, tak mi się wydaje, bo ja z tym nie miałam problemów, ale okazuje się, że bywają różne dzieci.
Nie do końca jest to takie proste. To znaczy tak, są różne dzieci. Są dzieci, tak zwane łatwe modele. Pani zdaje się takie trafiły na tej loterii.
Znaczy bywało ciężko na początku.
Tak, natomiast te dzieci, które są łatwymi dziećmi, jeśli chodzi o sen i zasypianie, one naprawdę są bezproblemowe i tak trochę płyną sobie z tym spaniem. Wszystko dzieje się trochę intuicyjnie i często rodzice nawet nie mają zbyt jakiejś wiedzy teoretycznej, ale sobie dobrze radzą. Natomiast są dzieci tak zwane trudne, gdzie tak naprawdę rodzice, nie mając informacji, nie mając wiedzy o tym, jak powinien ten dobry sen dziecka wyglądać, jakie są dobre zwyczaje, na czym polega tak naprawdę higiena snu, bo to też jest ważne, nagle okazuje się, że to spanie staje się wielkim, ogromnym problemem w domu i rodzice docierają do tej właśnie ściany przysłowiowej i w ten sposób trafiają do mnie.
Na co najczęściej się skarżą?
Tak naprawdę skarżą się głównie na to, że nie śpią w nocy. Nie śpią w nocy, dzieci nie chcą zasypiać wieczorem, zasypiają, nie zasypiają samodzielnie, czyli potrzebują asysty rodziców, a rodzice się uciekają do wszelkiego rodzaju sposobów, używają wszelkich możliwych gadżetów pomagających w zasypianiu. Tutaj w ogóle kreatywność rodziców właściwie nie zna granic. Rodzice muszą dzieci nosić na rękach, wozić w samochodach, bujać w fotelikach, w bujaczkach. Jeśli chodzi o gadżety, sporty, to skakanie tutaj na piłce lekarskiej, włączanie suszarki, czy na przykład blendera kuchennego. To są takie rzeczy, które pomagają rodzicom w
usypianiu. Odkurzacz też imituje takie.
Tak, tak, odkurzacz też. No i rodzice muszą się strasznie napracować przy pomocy tych wszystkich urządzeń albo tych wszystkich czynności, żeby dziecko uśpić. A to jest jakby prosta droga do problemów, dlatego że dzieci, które zasypiają w taki sposób, budząc się w nocy, a budzimy się wszyscy wielokrotnie w nocy w sposób naturalny, taki fizjologiczny, bo natura tak to urządziła, dzieci będą oczekiwały dokładnie tego samego, co miały wieczorem.
Tak? Czyli tych wszystkich blenderów, odkurzaczy i samochodów.
Dokładnie tak, dokładnie tak. No albo co najmniej w wersji takiej łagodniejszej, bujania na rękach, czy nie wiem, mleka, tak? I na to się skarżą rodzice, dlatego że są, myślę, że samo to usypianie może jeszcze jakoś by przeżyli wieczorem, ale to, że są wzywani w ciągu nocy po kilkanaście razy po to, żeby dzieciom pomóc ponownie zasnąć, oznacza, że tak naprawdę sami nie śpią.
Amnesty International zapisała celowe pozbawianie snu na listę zakazanych tortur. No i często dzieci małe torturują swoich rodziców przez wiele, wiele miesięcy tym, że nie pozwalają im przespać ani jednej nocy. I taki rodzic trwale pozbawiany snu zaczyna być wręcz agresywny w pewnym momencie, więc to jest bardzo ważne, żeby wypracować z dzieckiem razem rytmy, tak żeby ono samo usypiało. Są takie dzieci, które nie stwarzają problemów, ale są takie, które stwarzają olbrzymie. Od czego zaczyna pani terapię snu?
Rozpoczynam od zebrania wywiadu tak naprawdę, trochę jak lekarz. Czyli proszę rodziców, rozmawiam z rodzicami najpierw oczywiście, bo zazwyczaj nasz pierwszy kontakt to jest taki kontakt telefoniczny. Proszę też rodziców o wypełnienie takiego bardzo szczegółowego kwestionariusza, gdzie dopytuje się o wszystkie szczegóły i o wszystkie kwestie związane pośrednio i bezpośrednio ze spaniem, dlatego że w ogóle moja praca jest też taką trochę pracą detektywistyczną. Ponieważ z jednej strony, okej, okay, no możemy mówić o pewnych powtarzających się schematach, jeśli chodzi o te problemy, natomiast z drugiej strony każda rodzina jest inna. Każde dziecko jest inne, każda rodzina ma inne przyzwyczajenia i ja czasami naprawdę muszę tropić takie drobiazgi, które w trakcie pracy okazuje się, że jakby to one są przyczyną problemów danej rodziny.
Jakie to bywają drobiazgi?
No na przykład ostatnio przydarzyła mi się taka śmieszna sytuacja. Pracowałam z rodziną, gdzie był chłopczyk 7-miesięczny i zebrałam wywiad, porozmawialiśmy z rodzicami, przygotowałam plan działania dla nich, co zawsze jest drugim krokiem w mojej pracy. Oni zaczęli ten plan wprowadzać w życie i ten chłopiec wiele razy w nocy się budził. My już wyeliminowaliśmy jakby wszystkie potencjalne przyczyny, które mi się wydawało, że jakby wywołują te problemy ze spaniem. Odstawiliśmy picie nocne mleka, wielokrotne i różne inne rzeczy. Natomiast ten chłopiec ciągle budził się w nocy. No i właśnie tutaj musiałam się trochę zabawić w detektywa. Zaczęłam drążyć temat. Poprosiłam rodziców, żeby opisali mi bardzo dokładnie, krok po kroku, łącznie ze wszystkimi szczegółami, które z ich perspektywy wydają się zupełnie nieistotne, jak wygląda ten moment uspokojenia dziecka, kiedy do niego idą i ono płacze. I okazało się, że oni przychodząc do niego, pocieszali go oczywiście, on przestawał płakać, po czym odkładali go do łóżeczka w taki specyficzny sposób, układając go na boczku i jednocześnie opatulając go w charakterystyczny sposób kocykiem. A to było coś, czego to dziecko, jako 7-miesięczne dziecko, zupełnie nie potrafiło samodzielnie zrobić. Więc on, przyzwyczajony do tego, że zasypia na tym boczku, z tym kocykiem pod policzkiem, gdzieś tam podetkniętym, no przebudzając się w nocy, bo tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, każdy z nas i dziecko budzi się wiele razy w ciągu nocy w sposób fizjologiczny, dosłownie na kilkanaście sekund i zasypia z powrotem, tak? I on w trakcie tych pobudek oczekiwał właśnie tego ułożenia na boczku i podetknięcia tego kocyka, tak? Więc
trzeba było go tego oduczyć.
Trzeba go było tego oduczyć i jak rodzice przestali to robić, to proszę mi uwierzyć, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. On zaczął po prostu całe noce przesypiać.
Dzieci uwielbiają spać z rodzicami. To dobrze czy niedobrze?
To jest taki trudny temat i tutaj nie można właściwie powiedzieć, że spanie z rodzicami jest złe, czy jest dobre. To wszystko tak naprawdę zależy od danej rodziny i to, czy taki sposób spania odpowiada wszystkim zaangażowanym osobom. Tak? Bo jeśli śpimy w takiej konfiguracji i wszyscy są zadowoleni, to super. Natomiast gorzej, jak komuś jest źle, tak? Czasami się dzieje tak, że dzieci zawłaszczają łóżko i na przykład, nie wiem, tatuś ląduje gdzieś tam na zesłaniu na sofie w salonie.
Najszczęśliwszy, bo wyspany.
Z jednej strony tak, no ale z drugiej strony nie wiem, czy taki do końca szczęśliwy z tego powodu. Więc jeżeli mamy taką do czynienia z taką sytuacją, że wszyscy są zadowoleni, to fajnie, ale jeżeli ktoś jest nieszczęśliwy w tym układzie, to chyba warto pomyśleć o tym, że można to zmienić.
Często dzieci chcą, żeby przy usypianiu na przykład być z nimi. Dopóki one nie usną, trzymać je na przykład za rączkę.
Tutaj znowu, jeżeli mamy takie dzieci bezproblemowe i to trzymanie za rączkę przy zasypianiu nie oznacza tego, o czym już wcześniej rozmawiałyśmy, że one budzą
się... Kiedy się przebudzą, będą
tak,
chciały też,
będą
tej,
też
rączki.
Chciały tej rączki. No bo jak one się będą budziły kilkanaście razy w nocy, a dzieci tak potrafią, bo dzieci mają bardzo krótkie cykle i za każdym razem między tymi cyklami się wybudzają. Więc jak będą chciały tego trzymania za rączkę kilkanaście razy w nocy, to może się okazać, że jest to ponad zadanie, ponad nasze siły. Natomiast jeśli zasypiają. Czasami się tak zdarza, że dzieci zasypiają w taki, a nie inny sposób i przesypiają bez problemu całą noc.
Czego jeszcze dzieci oczekują od swoich rodziców przy zaśnięciu? Tego, żeby z nimi być, na przykład dopóki nie usną. Podaje im to poczucie bezpieczeństwa albo światła.
Można, tak jak mówię, jeżeli to nie powoduje, że one się później budzą w nocy, to bez problemu. Natomiast jeśli będą się budzić w nocy i oczekiwać tego bycia z nimi w nocy później przy każdej pobudce, no to rzeczywiście może warto by zadbać o to, żeby trochę je usamodzielnić przy tym zasypianiu. Można dać im to poczucie bezpieczeństwa, uchylając drzwi od pokoju, po to, żeby właśnie słyszały wszystkie odgłosy takie domowe, żeby czuły się bezpiecznie. Można zostawić maleńką lampkę. Wreszcie można zaprzyjaźnić dziecko z przytulanką. To jest w ogóle genialny wynalazek, który jest bardzo niedoceniany przez rodziców. Przytulanka jest właśnie takim czymś, co daje dzieciom bardzo silne poczucie bezpieczeństwa. Nazywa się to okropnie w psychologii, to się nazywa obiekt zastępczy.
Albo kocyk ulubiony na przykład też.
Tak, to może być kocyk, misio, lalka. Ostatnio pracowałam z takim chłopcem, którego przytulanką była z jakiegoś powodu taka wielka szmaciana lalka i po prostu ją uwielbiał i nie mógł bez niej spać. Także jest dużo, dużo różnych sposobów na to, żeby dziecko się poczuło bezpiecznie zasypiając i potem wybudzając się w nocy.
Żeby rodzice później nie musieli wzywać dobrej wróżki pani Dobranocki.
No tak, ale ja zawsze, zawsze chętnie przylecę na pomoc.
W razie potrzeby. Pani Agnieszka Piotrowska, pani Dobranowska, która sama jest mamą trójka dzieci, więc wie dużo na temat zasypiania i usypiania. Panie dzieci były bezproblemowe?
Oj nie, zupełnie nie.
No to moja... ma pani skąd czerpać wiedzę. Dziękuję bardzo.
Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.